Dzisiaj chciałbym mówić o oddawaniu czci Bogu, uwielbieniu. Chociaż po takim uwielbieniu to prawie nie ma co dopowiedzieć. Ale coś jeszcze bym chciał. I zacznę od Ewangelii Jana, 4 rozdział. Sobie tu przygotuję, to jest nowy przekład dynamiczny. I Ewangelia Jana, 4 rozdział. I od 20. Jezus tam spotkał tą kobietę i mówi tak. Ta kobieta mówi do Jezusa: wyjaśnij mi więc proszę pewną kwestię. Nasi ojcowie oddawali cześć Bogu na górze, która znajduje się tu w pobliżu. Zaś wy Żydzi twierdzicie, że tylko w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć Najwyższemu. Jak jest naprawdę? Jezus tak odpowiedział: zaufaj mi, kobieto, że nadchodzi już czas, kiedy Ojciec nie będzie odbierał czci ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Wy czcicie tego tutaj, którego w rzeczywistości nie znacie. Żydzi zaś w Jerozolimie oddają hołd temu, którego znają, ponieważ Boży plan zbawienia zaczyna się od Żydów. Zbliża się jednak czas, a w zasadzie już nadszedł, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. I właśnie takich czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest postacią duchową, dlatego konieczne jest, by Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Słuchajcie, uwielbieniem nazywamy wychwalanie Boga, śpiewanie o Nim, czczenie Go. Wiele razy przez wiele lat byłem świadkiem różnych rzeczy, które działy się podczas uwielbienia. Kiedy przychodzi objawienie, nieraz w różnych miejscach było tak, że podczas uwielbienia ludzie zostawali uzdrowieni. Więc tak naprawdę, jaka jest tajemnica związana z uwielbieniem? Bóg objawia swoją moc, kiedy wywyższony jest Jego Syn. Zobaczcie dzisiaj, ile było pieśni i każda z nich była o jednym. O Jezusie. A z czym nam się uwielbienie w ogóle kojarzy? Ze śpiewem, z chórem, nie wiem, z osobą śpiewającą na przedzie, gdzieś tam ktoś podnosi ręce, zamyka oczy, tak? Skupia się na Bogu, skupia się na Jezusie Chrystusie. Więc tutaj Jezus mówi tak naprawdę o tym, jak czcić i uwielbiać Boga. I na czym polegało to objawienie, o którym tutaj dzisiaj czytamy? Ewangelia Jana 4:22 pisze: wy czcicie tego tutaj, którego w rzeczywistości nie znacie. Żydzi zaś w Jerozolimie oddają hołd temu, którego znają, ponieważ Boży plan zbawienia zaczyna się od Żydów. A co działo się w Jerozolimie? Było składanie ofiar. Nie było tam, inaczej powiem, Żydzi mogli się modlić wszędzie, w każdym miejscu, gdzie byli, ale składanie ofiar odbywało się tylko w Jerozolimie, w świątyni. I czyli Jezus tu mówi o tym, że tak jak tamci Samarytanie, oni tam składali na jakiejś górze ofiary, czyli przelewali krew dla Boga, tak? a Izraelici przelewali krew i tym oddawali cześć Bogu. Zobaczcie, jak spojrzymy sobie na całą Biblię od początku, to nawet już w raju Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli, co zrobił Bóg? Odział ich w skóry. A skąd miał te skóry? Ze zwierząt. Czyli tam już polała się krew. Potem Kain i Abel. Zobaczcie, Abel składa ofiarę ze zwierzęcia, a Kain z jakichś tam płodów rolnych, tak? Tam nie było krwi. I zobaczcie, gdzie potem wylądował Kain. Co się z nim stało? No same tragedie. I dalej, wszyscy, o których czytamy, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, aż do Jezusa, każdy z tych patriarchów, czy to Dawid, czy nie Dawid, składali ofiarę Bogu, lała się krew i dzięki temu było wybaczenie wszystkich win. Bez krwi nie było nic. Jezus o tym mówi, że to jest oddawanie czci Bogu. Ale dalej, jest 23. Zbliża się jednak czas, a w zasadzie już nadszedł, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. I właśnie takich czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest postacią duchową, dlatego konieczne jest, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Jezus tu mówi, że z tego, co teraz się dzieje, tego fizycznego oddawania czci Bogu, czyli składania baranków na ofiarę za przebłaganie, za lud, nagle jest On i nagle zaczyna się to zmieniać, że z miejsca fizycznego nagle wchodzimy w miejsce duchowe. I musimy poznać tę prawdę o Jego ofierze i Jego znaczeniu, którym jest uwielbienie Boga. Izraelici, by być sprawiedliwi i błogosławieni, musieli przynieść ofiarę do świątyni. A teraz? Jaką mamy teraz? Czy ktokolwiek z nas złożył kiedykolwiek ofiarę z jakiegoś baranka? To byłoby dla nas nawet takie, w tych czasach byłoby to dla nas jakieś obrzydliwe nawet, tak, że no ludzie, no nawet jak kogoś uderzysz, leci krew, to jest ojenne, nie? Krew leci, nie? A teraz tą ofiarą, którą przynosimy do świątyni, ale tej już duchowej świątyni, jest Jezus. Tak naprawdę my w prawdzie i w duchu przynosimy Jezusa jako ofiarę. To oczywiście się już wydarzyło, już nie musimy więcej. Ale jak czcimy i uwielbiamy Jezusa, to mamy na myśli, nawet jest tu wieczerza, która upamiętnia to, że za chwilę baranek miał zostać złożony w ofierze dla nas wszystkich. I to już nie było tylko fizyczne, to już było duchowe. To już był ołtarz nie tu, tylko ołtarz w niebie. I tam została zaniesiona krew. Tam Jezus zaniósł swoją krew. Więc nie robimy już tego fizycznie. Całe szczęście. A tak zawsze mówię, całe szczęście. Ale możemy się utożsamiać z tym, co zrobił Jezus. To, że umarł i przelał swoją krew. Tutaj, dzisiaj, codziennie, tutaj na uwielbieniu, kiedy śpiewamy o tym, że Jezus oddał swoje życie, Jezus oddał swoją krew, to nie jest tylko w przenośni. Jest film Pasja. Zobaczcie, co tam się wydarzyło. Niektórzy ludzie nie mogą na to patrzeć, ale tak się stało. To był człowiek taki jak my. I oddał swoje życie. I tam polała się prawdziwa krew. Tam było prawdziwe cierpienie. Czyli uwielbienie w duchu jest tak naprawdę złożeniem ofiary. Jezusa krew jest teraz już na niebieskim ołtarzu cały czas. I tam właśnie podczas uwielbienia powinniśmy przychodzić, przed ten ołtarz. Ołtarz przebłagania, gdzie tam jest krew, jesteśmy święci, jesteśmy usprawiedliwieni, możemy bez strachu podejść do tronu łaski. A tam siedzi już Jezus. Więc przychodzimy w duchu tam, gdzie została złożona ofiara naszego Boga, naszego przyjaciela, naszego Pana. Teraz chciałbym przeczytać z Hebrajczyków. Dziewiąty rozdział od 12. Właśnie o tym. Nie przybył po to, by przelać krew kozłów czy cieląt, lecz aby przelać własną krew i wchodząc w nią w miejsce najświętsze, w Bożej świątyni w niebiosach, raz na zawsze nabyć wiecznie odkupienie dla tych, którzy w nim składają całą swoją nadzieję. Podczas gdy krew kozłów i cieląt oraz posypanie popiołem jałówki miało jedynie znaczenie rytualne w zewnętrznym oczyszczeniu, tych, którzy zbrukaną naturą nadal potrzebowali uświęcenia, to krew Chrystusa okazała moc nieskończenie większą. On bowiem zgodnie z planem odwiecznego Ducha złożył sam siebie w nieskazitelnej ofierze miłej Bogu. Dlatego właśnie Jego krew ma moc prawdziwego oczyszczenia naszych sumień z martwych uczynków i poprowadzenia nas w służbie jedynemu, żyjącemu i prawdziwemu Bogu. To jest prawdziwie cześć oddana Bogu. Jezus powiedział do swojego Ojca, kiedy był tutaj na ziemi: ja oddaję Tobie cześć i jeszcze oddam. I mówił to o swojej śmierci na krzyżu. To było oddanie czci Bogu. Więc czym jest uwielbienie w prawdzie? W duchu i w prawdzie. W duchu już powiedzieliśmy, czym jest w prawdzie. W prawdzie jest zrozumienie, czym jest Jego ofiara i Jego dzieło. Zrozumienie tego, po co przyszedł Jezus i co zrobił dla nas Jezus. To jest prawda. Prawda jedyna. Więc poznanie prawdy jest tak naprawdę uwielbieniem. Jezus tak sam powiedział. On jest prawdą. On jest drogą, On jest życiem. Bez Niego nie ma nic znaczenia. W Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, 15, od 8 do 9, Jezus mówi tak: ponieważ ten naród kieruje do mnie tylko słowa i czci mnie jedynie swoimi wargami, podczas gdy ich serca są daleko ode mnie. Dlatego hołdy, które mi składają, nie mają dla mnie żadnego znaczenia, gdyż są jedynie wyrazem tradycji, jakiej się wyuczyli. Więc oddają cześć wargami, podczas gdy ich serca są daleko ode mnie. Czyli oni tam już śpiewali, oni tam już modlili się. Ale co z tego, jak Jezus widział prawdę, że serca ich są daleko od Niego. Serca ich są daleko od Boga. Nie ma znaczenia, czy śpiewasz ładnie, czy brzydko, czy głośno, czy cicho. Bóg patrzy na twoje serce, nie na twoje dźwięki. Ogólnie ja nie mam nic przeciwko, znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało, bo nasza grupa uwielbienia to dla mnie to jest po prostu, nie wiem, najlepsza na świecie. No, bo tu nie ma tylko takiego, że żeby było ładnie, że śpiewałem jak ten, że tutaj widać, że ludzie chcą, ludzie angażują się, ludzie prowadzą serca i jak tam z tyłu człowiek stoi, który tak ładnie nie potrafi ani śpiewać, ani grać. To po prostu aż jak się patrzy to do przodu, patrzy się na te zamknięte oczy i nie chodzi o to, że to jest ładnie. Dzisiaj powiem tak osobowo, dobra? Kasia tam zapatrzywała od razu, ale no przepraszam, przepraszam, to nie wystarczy. Liczy się serce. I ona ma serce, tutaj wszyscy mają to serce. I my tutaj z tyłu patrzymy na to właśnie, nie? Masakr. Chciałbym, żeby tego właśnie nie było, ale czasami się zdarza. Dobra, już teraz wrócę do tematu jeszcze bardziej. To co mam napisane, bo polecę gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ale jeszcze powiem naprawdę, no Bóg patrzy na serce i im więcej tam jest czci dla Jezusa i zrozumienie tego, co On zrobił, że On przyszedł i dał swoją krew, swoją ofiarę. To Boga cieszy. Bóg patrzy tam z góry i się raduje z każdego człowieka z nas. Czy śpiewa ładnie, czy brzydko, czy cicho, czy słabo, czy głośno. Bóg patrzy na to serce i mówi, z tego się cieszę. Z tego się raduje. To jest to, o co mi chodzi. Podczas tego, że wy czcicie Jezusa, ja tam jestem po prostu szczęśliwy z tego wszystkiego. Z każdego z was, który przyjął Jezusa, z każdego z was, który czci tak naprawdę mnie. Nie sam siebie, nie jakieś piękne śpiewy, piękne koncerty. Tylko tu chodzi o mnie, tu chodzi o Jezusa. Tu chodzi o Ducha Świętego. Czyli Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I musimy się nauczyć jeszcze bardziej przynosić tą ofiarę Jezusa w naszych sprawach codziennych, w naszym życiu. Tak jak Izraelici przynosili tego baranka do świątyni, tak my w duchu, w zrozumieniu i w prawdzie przynosimy Jezusa jakby jeszcze raz. On, nie chcę teraz, żeby źle zabrzmiało. On już sam siebie przyniósł jakby, nie? On przyniósł siebie za nas. My już nie musimy chodzić z Jezusem i go składać w ofierze, bo to było raz na zawsze. Ale w duchu tak naprawdę, ja to teraz tak powiem od siebie. Nie wiem, czy to tak, mam nadzieję, że to będzie zrozumiane, że my tak naprawdę podczas uwielbienia, podczas modlitwy cały czas przynosimy Jezusa jako ofiarę. Cały czas mamy w myślach tą ofiarę. Cały czas jak tutaj spożywamy wieczerzę, to my upamiętniamy zawsze, co zrobił dla nas Jezus. To jest tak naprawdę nasze życie. To jest naprawdę nasze usprawiedliwienie. To jest nasza radość, nasze zbawienie. Myśleć, nie przestawać myśleć i wierzyć. Nie widzieliśmy tego, ale wiemy w duchu, że tak jest. To nie chodzi tylko o pismo, bo każdy, kto narodzi się na nowo, wie, że to tak naprawdę wszystko jest dzięki temu, co zrobił Jezus. Że On nie został tam w niebie i nie czekał. No może sobie jakoś poradzą, nie? Ale przez tyle tysięcy lat sobie nie poradzili. Więc idę do nich. Sam siebie dam na ofiarę. I będą zbawieni. Tutaj chciałem jeszcze tak porównać, że u Żydów było tak, że gdy Żyd zgrzeszył, przynosił zwierzę na ofiarę, o czym już mówiłem. Ale jeśli zwierzę nie zostało zabite, nie było przebaczenia winy. Mogli płakać, pokutować, szczerze przepraszać za grzechy, za nie wiadomo co, cokolwiek mogli robić. Ale gdy nie było przyniesienia baranka i złożenia w ofierze, nie było przebaczenia winy. I jakby Jezus tego w ogóle nie zmienił. Jezus to przeniósł do świata duchowego. Także nic się nie zmieniło, oprócz tego, że to już weszło w świat duchowy i ołtarz już jest w niebie. Nie tu na ziemi. Już wiele, wiele lat przecież świątynia w Jerozolimie nie działa, a zbawienie i moc Boża działa cały czas. Dla wszystkich. Dla każdego, kto przyjął Jezusa. Kto zrozumiał, że jego grzech nie może być wybaczony w żaden sposób, żadnym rzeczą, którą zrobisz na ziemi, tylko przez Jezusa Chrystusa, który poszedł i oddał swoje życie. Czyli przebaczenie win jest tylko i wyłącznie śmierć Jezusa na krzyżu. Nie ma innej drogi. I więc nasza, tak naprawdę nasza ofiara jest już złożona, a my korzystamy tylko z jej mocy. Tak naprawdę. Bo jak my przynosimy ofiarę baranka do naszego życia. Ja mam tutaj takie 4 podpunkty i powiem. Po pierwsze, wierząc w nią. Po drugie, ucząc o niej innych. Po trzecie, mówiąc o niej. A po czwarte, śpiewając o niej. To są takie 4 główne, myślę, sposoby, jak my przynosimy ofiarę Jezusa. Jak my możemy to zrobić, bo nic innego nie możemy zrobić. Więc nasze modlitwy i pieśni powinny się do tego odnosić. I w naszym kościele tak jest. Wszystkie rzeczy, nawet od pierwszej piosenki, już nie pamiętam słów, ale było o tym, że jaka była pierwsza piosenka?
Krew i baranek.
No, krew i baranek. No ja tak nie pamiętam, ale no zobaczcie, no to już, ja mówię, nie, no ktoś po prostu ustawił te piosenki dzisiaj, nie? Wszystkie były o tym, nie? Nie było ani jednej o niczym innym i mnie to strasznie raduje, nie? Nie, że dziś, że zawsze, że oddajemy cześć Jezusowi i Bogu w niebie, Ojcu w niebie. I o tym są piosenki. Nie o nas samych. Nie o tym, że my damy radę. Tak, damy z Jezusem. Jest taka fajna historia. Fajna, wszystkie są fajne. Ale w Ewangelii Łukasza jest historia. To jest Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 36. To jest taki troszeczkę dłuższy fragment. Pewnego dnia jakiś faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na posiłek połączony z debatą. Po przybyciu do domu owego człowieka Jezus spoczął wygodnie przy stole. O spotkaniu tym dowiedziała się pewna kobieta, znana z okolicy, z powodu swego grzesznego stylu życia. Ona także pojawiła się w domu faryzeusza, przynosząc ze sobą alabastrowy flakonik wonnego olejku. Po wejściu płacząc, przypadła do nóg Jezusa i łzami zalała Jego stopy. Zaraz potem wytarła je swoimi włosami i ucałowała. Potem namaściła Go wonnym olejkiem. Kiedy faryzeusz, który zaprosił Jezusa, zobaczył, co się dzieje, pomyślał sobie, no tak, gdyby był on prorokiem, wiedziałby, kim jest ta kobieta, która go dotknęła. Wiedziałby, jaka to grzesznica. To są nasze czasami ludzkie te. A Jezus zaś, rozpoznając jego myśli, rzekł: Szymonie, chciałbym ci coś powiedzieć. A ten rzekł: proszę, mów, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał 2 dłużników. Jeden był winien mu wielką kwotę pieniędzy, równą blisko 2-letniemu wynagrodzeniu robotnika rolnego, a drugi zaś 10 razy mniej. Ponieważ żaden z nich nie miał z tego, z czego mu oddać, darował dwóch dług obydwu. Jak myślisz, który z nich będzie bardziej go miłował? Wtedy Szymon odpowiedział, przypuszczam, że ten, któremu darował więcej. Na to Jezus trafnie osądziłeś. A patrząc na kobietę dalej mówił do Szymona, czy widzisz tę kobietę? Ona swoimi łzami obmyła moje stopy i wytarła je swoimi włosami. Ty zaś, gdy wszedłem do twojego domu, nie dałeś mi wody do obmycia nóg. Ani nie przywitałeś mnie tradycyjnym powitaniem, pocałunkiem. Ona natomiast, odkąd weszła, nie przestaje całować moich stóp. Nie namaściłeś mojej głowy zwykłą oliwą, a ona moje stopy namaściła niezwykle drogim, wonnym olejkiem. Okazała mi tak wiele miłości, gdyż doświadczyła przebaczenia ogromnych grzechów. Ogromnych grzechów. Zaś ten, kto uważa, że ma wiele win do przebaczenia, zwykle po ich odpuszczeniu nie okazuje. Ten zaś, kto uważa, że nie ma wiele win do wybaczenia, zwykle po ich odpuszczeniu nie okazuje wielkiej miłości i wdzięczności. Do kobiety zaś rzekł, twoje grzechy zostały ci odpuszczone. Wtedy ci, którzy razem z nim spoczywali przy stole, zaczęli sobie myśleć, za kogo on się uważa, twierdząc, iż może odpuszczać grzechy. Zobaczcie, oni myśleli, no jak, przecież nie został złożony baranek, nie? A to jeszcze nie wiedzieli o tym, kto tutaj siedzi, nie? Tymczasem Jezus powiedział do kobiety, twoje zaufanie do mnie przyniosło ci ratunek. Ciesz się pokojem serca. W Izraelu było tak, że ci grzesznicy, którzy przeprowadzali baranka, kładli rękę, żeby grzechy przechodziły na niego. I zobaczcie, kiedy ona zaczęła go całować, już wtedy tych grzechów nie było, bo ona położyła to na baranka. Żydzi wtedy jeszcze tego nie rozumieli, nieraz niektórzy do dziś nie rozumieją, ale ci, którzy się nawrócili, rozumieją, że to jest jedyny baranek, gdzie przykładasz na niego rękę. On ci podaje rękę, ty go łapiesz i wszystkie twoje grzechy przechodzą na niego. A on umarł 2000 lat temu i już tych grzechów nie ma. I tak samo tu powiedział. Twoje grzechy są przebaczone. Czyli zobaczcie, jak... Ja sobie czasami tak wyobrażam sobie tego w myślach, myślę, jakby było fajnie chociaż jeden dzień tam gdzieś się cofnąć. Wiecie, takie filmy są, że się cofasz tam 2000 lat temu i spotykasz Jezusa, jaki On był chodząc po ziemi, nie? Żeby Go chociaż dotknąć, coś się zapytać, albo chociaż Go posłuchać, jak On to mówił, bo my sobie tylko wyobrażamy, jak to było, nie? Ale nawet posłuchać, to nie ma znaczenia, ale ja tak mam, nie? Znaczy może dla niektórych mam. Ja tak mam, że chciałbym po prostu w tamtym czasie, chociaż nie wiem, na godzinę Go spotkać, nie? No, spotkamy go. Przyjdzie niedługo. Czyli Jezus tak naprawdę emanował tą miłością, bo tam było wiele na pewno rozmów ten, ale jak ludzie spotykali Jezusa, oni musieli to czuć. Ta kobieta po prostu, ona pewnie by nawet nie przyszła do żadnego takiego tam czy zgromadzenia, bo wszyscy wiedzieli, kim jest. A, przyszła ta, nie? To ona po prostu robi najgorsze rzeczy na świecie. A tak wcale nie było, że robią najgorsze, ale tak sobie tak ludzie gadali, nie? O, ta przyszła, co my wszyscy wiemy o jej grzechu, nie? Gdzie jej grzechy były ukryte, a je na zewnątrz. A Jezus tak emanował miłością, że już wtedy działało odpuszczenie grzechów. Już wtedy mógł odpuszczać, bo wiedział, że za chwilę umrze na krzyżu. A co jest jeszcze fajnego, że nie tylko umarł na zmartwychwstał. I dzięki Jego zmartwychwstaniu wszystko stało się o wiele łatwiejsze, bo Jezus po swoim zmartwychwstaniu błogosławi teraz nas wszystkich. Tu mam takie coś napisane, ale zrozumcie to dobrze, co przeczytam. Bez zrozumienia ofiary Jezusa nasze uwielbienie pozostaje tylko emocjonalnym, słodkim śpiewem z naszych dusz. A Bogu chodzi o to, żeby było w duchu i w prawdzie. Żeby to było duchowe. Nie tylko emocjonalne, nie tylko słodki śpiew, tylko chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, dlaczego i co zrobił Jezus. I wtedy to uwielbienie możesz być sobie siedzieć czasami przygnębiony gdzieś w krzakach, gdzie nikt cię nie widzi. Ale kiedy ty skierujesz swoje myśli na Jezusa, zaczniesz o nim myśleć. I już wtedy płynie uwielbienie, już wtedy przychodzi moc z góry. I już wtedy Jezus cię podnosi. I już w tamtym momencie jesteś święty. Już wtedy przychodzi rozwiązanie do wielu problemów. Najczęściej tych, co mam w głowie i w sercu. Resztę czasami później, ale przychodzi rozwiązanie. Bo przychodzi Jezus i wyprostowuje różne rzeczy. Przychodzi Jezus i odcina różne rzeczy. I już to różne rzeczy nie mają znaczenia. Po to mu uwielbiamy. To jest dla nas. Bogu niepotrzebne jest uwielbienie. Nam jest potrzebne uwielbienie Boga. Żeby On mógł działać, żeby moc Jezusa mogła działać. Bo On nie chce, żebyśmy byli bezradni. On chce, żebyśmy mieli Jego moc i przezwyciężali wszystko, co stanie na naszej drodze. A najczęściej stoi diabeł i próbuje popsuć. A Jezus to zwyciężył. I chce, żebyśmy my mieli też dzięki Jego krwi, dzięki Jego ofierze zwycięstwo nad tym wszystkim. Jak mówi Pismo, mowa o krzyżu jest głupstwem dla świata, a dla nas jest mocą Bożą. Mowa i zrozumienie, czym jest krzyż Jezusa. I Jezus co zrobił na tym krzyżu? Wszystko się dokonało. Na krzyżu wszystko się dokonało. On zdobył, On otworzył, On przełamał, On pokonał wszystko. Nawet śmierć. Także Jego ofiara dokonała wszystko i On chce, żebyśmy tak samo jak On pokonywali wszystko. Wierząc w Niego, pokonamy także śmierć, tak jak On to zrobił. To jest dla nas. To jest Jego łaski. A my mamy z tego korzystać. Nie mamy tego zostawiać. Mamy z tego korzystać. On się cieszy, kiedy my wykorzystujemy każdą rzecz, którą On nam chce dać. Mówię to wszystko, żeby każdy z nas mógł wejść głębiej w poznanie tego, co zrobił Jezus. Żeby przyjąć od Boga, od Ojca w niebie, co tak naprawdę On zrobił. To, że tak bardzo nas umiłował, że oddał wszystko, co najczynniejsze. On oddał wszystko, co kochał. Żebyśmy my mogli żyć. Żebyśmy my byli zbawieni i wolni. Bo czego najbardziej człowiek chce? Być wolny. A to jest tylko możliwe z Jezusem i przez doskonałą ofiarę krzyża. I aby uwielbienie było doskonałe w każdym z nas. Ja przytoczę takie coś, zobaczcie. W niebie, jeszcze zanim byli ludzie, byli aniołowie. I tam oni także uwielbiali, chwalili Boga. A jeden z nich był najpiękniejszy. I tak siebie uwielbił, nie Boga, że przez to wszyscy musimy teraz cierpieć. I Bóg tego tak nie zostawił. Strącił go z nieba. Nie mogło tak być. Bo to nie jest naturalne, żeby siebie uwielbiać. Zobaczcie, co teraz robi świat. Uwielbia siebie, uwielbia człowieka. Należy się. To tamte. A kiedy zaczynamy uwielbiać Boga, zaczynamy uwielbiać to, co Chrystus dla nas zrobił, wtedy nagle zaczynamy być szczęśliwi, wtedy się okazuje, że mamy wszystko, co nam potrzebne do życia, do szczęśliwości, do pobożności. I nagle się okazuje, że jesteśmy lepsi od aniołów w tym miejscu. Znaczy tych, co upadli oczywiście, bo tych, co zostali, nie, nie. To są nasi przyjaciele, nasi pomocnicy. Czyli tak jak czasami powtarzam, dla mnie nie rozróżniam tego, bo każda rzecz jest ważna, ale dla mnie ja się czuję najlepiej na uwielbieniu. Nawet jak tu nie było takiego wielkiego zespołu. Dla mnie uwielbienie to jest po prostu kluczowe w życiu, nie? Bo to nie jest kreśpiewanie, to jest po prostu każdy z nas tutaj, każda jedna osoba oddaje cześć Bogu. I może to robić w jakikolwiek sposób chce. Jakiekolwiek słowa sobie dobierze. Jeżeli jest to skierowane do Boga, Bóg w swojej mocy działa. Bóg w swojej mocy działa podczas uwielbienia. Kiedy Ty uwielbiasz. Kiedy Ty czcisz Boga. I nie ma to znaczenia, jaki masz ładny głos. To jest nieważne. Więc wywyższajmy Jezusa, skupmy się na Jezusie, a zobaczycie, że owoc w waszym życiu szybko się bardzo pojawi. Tylko skupić się na Jezusie, wywyższać Jezusa, a On wszystko zacznie robić i rzeczy trudne staną się łatwe. Rzeczy, o których marzymy z Bogiem, zaczną się dziać. Nie patrzcie na innych ludzi, patrzcie na Jezusa. Nie patrzcie na świat, patrzcie na Jezusa. Jak będziecie patrzeć na Jezusa, zobaczycie, jacy jesteście sami. Jak On was widzi. Jak On was ukochał. Jak On przelał krew na krzyżu. I wtedy będziecie tak naprawdę tymi ludźmi, których Bóg stworzył. Prawdziwie wolni. Amen.
Amen.